Determinanty wzrostu, kapitał, instytucje i świat przeżywany. Artykuł podważa tradycyjne teorie wzrostu gospodarczego, kwestionując prymat kapitału fizycznego, ludzkiego i technologii. Argumentuje, że kluczowe są instytucje, nie jako neutralne reguły, lecz jako skrystalizowane praktyki koordynacji, głęboko zakorzenione w politycznych i kulturowych kontekstach. Analizując przypadki historyczne, autor pokazuje, że wzrost zależy od wiarygodnej ochrony praw własności dla szerokich grup społecznych oraz inteligentnego łączenia bodźców prywatnych z kosztami społecznymi. Współczesna teoria wzrostu gospodarczego, w swoich próbach wykroczenia poza elegancką, lecz nazbyt uproszczoną ramę modelu Solowa, dochodzi do niewygodnego wniosku. Okazuje się bowiem, że głębokich różnic w dochodach na mieszkańca nie da się w pełni wytłumaczyć przez odwołanie do klasycznej triady kapitału fizycznego, ludzkiego oraz technologii. Ten zestaw czynników opisuje mechanizm, za pomocą którego gospodarka rośnie. Lecz milczy na temat tego, dlaczego pewne społeczeństwa potrafią ów potencjał konsekwentnie odnawiać, podczas gdy inne grzęzną w stagnacji lub wpadają w pułapkę wzrostu bez rozwoju. Na tym tle wyłania się teza, którą Douglas North zamknął w formule, iż instytucje są regułami gry w społeczeństwie. W tej perspektywie to właśnie reguły, a nie same zasoby, w długim okresie determinują trajektorię rozwoju. Instytucje nie są jedynie neutralnymi regułami gry. Są one krystalizacją praktyk koordynacji działań, głęboko osadzonych w świecie przeżywanym. Władza, prawo i ekonomia splotły się w nim w tak ścisły układ, że nie sposób już oddzielić technicznego wymogu efektywności od politycznego wyboru normatywnego. Wyjściowym założeniem tej rekonstrukcji jest rozróżnienie na determinanty pośrednie oraz głębokie. Akumulacja kapitału czy wzrost całkowitej produktywności czynników produkcji opisują jedynie techniczną mechanikę procesu. Natomiast geografia, integracja gospodarcza i instytucje określają same warunki możliwości tej mechaniki. W świecie, gdzie kapitał swobodnie przepływa, jego poziom na mieszkańca staje się zmienną wtórną względem produktywności. Różnice w efektywności można z kolei rozumieć jako zakrzepłe efekty instytucji, norm i struktur władzy. To, co w modelu produkcji występuje jako neutralny parametr, w świecie realnym jest synekdochą całej historii konfliktów dystrybucyjnych i kompromisów politycznych. Warto w tym miejscu przywołać zagadkę ukrytą w jednym fakcie. W 1998 roku produkt na mieszkańca w Indiach był w wartościach realnych około 3,5-krotnie wyższy niż w roku 1873. Jednocześnie jednak relatywna pozycja kraju względem światowych liderów uległa dramatycznemu pogorszeniu. Mimo że w okresie kolonialnym funkcjonował tam system opisywany jako bliski ideału, z bezpiecznymi prawami własności i wolnym handlem. Jeśli własność prywatna i otwartość mają być warunkiem wystarczającym dla rozwoju, przypadek Indii staje się logiczną zagadką, której nie sposób zignorować. Od logicznej konstrukcji warto przejść do żywej tkanki historii. Każdy z analizowanych przypadków jest fragmentem rzeczywistości, który w mikroskali odzwierciedla uniwersalne mechanizmy rozwoju. Indie stanowią ilustrację paradoksu, długotrwałego spadku dochodu na mieszkańca mimo korzystnych ram instytucjonalnych, a następnie gwałtownego przyspieszenia w latach 80. XX wieku. Wystarczyły drobne reformy, ułatwienia w imporcie dóbr kapitałowych i subtelna zmiana nastawienia władz do przedsiębiorczości, aby wywołać skokową poprawę dynamiki. Wystarczyło, by logika państwa przestała traktować sektor prywatny jak polityczne zagrożenie, a zaczęła widzieć w nim partnera. Aby kapitał natychmiast zareagował. Pakistan jest tego lustrzanym przeciwieństwem. Średnia stopa wzrostu produktu krajowego brutto na mieszkańca rzędu nieco ponad 2% rocznie doprowadziła wprawdzie do potrojenia dochodu w drugiej połowie XX wieku. Lecz wskaźniki zdrowotne i edukacyjne pozostały na dramatycznie niskim poziomie. Dominacja feudalnych właścicieli ziemskich oraz armii, strukturalna dyskryminacja kobiet i celowe blokowanie edukacji masowej sprawiły, że wzrost stał się w sensie społecznym niemal jałowy. W tym przypadku instytucje były brutalnie skuteczne w ochronie interesów wąskiej drapieżnej warstwy. Wenezuela ilustruje z kolei przypadek implozji wzrostu. Długotrwały spadek dochodów z ropy naftowej, przy jednoczesnym braku procedur zdolnych rozstrzygnąć konflikty o podział kurczącego się tortu, doprowadził do gwałtownego wzrostu ryzyka kraju. Kapitał zaczął znikać, jakby w bilansie gospodarki dokonano odpisu połowy jego zasobu w ciągu zaledwie 2 dekad. Ujawnia się tu paraliżująca aporia demokracji, która w obliczu szoku okazuje się niezdolna do renegocjacji kontraktu społecznego. Polska jawi się na tym tle jako przykład stosunkowo udanego skoku w gospodarkę rynkową. Twarde ograniczenia budżetowe, radykalna liberalizacja handlu oraz wiarygodna perspektywa członkostwa w Unii Europejskiej złożyły się na sekwencję, w której to produktywność stała się głównym motorem wzrostu. Twarde ograniczenia przerwały patologiczny mechanizm miękkiego finansowania strat, a perspektywa akcesji nadała strategii instytucjonalną kotwicę. Botswana, często wskazywana jako przykład sukcesu, zawdzięcza go nie tylko diamentom. Kluczem była specyficzna konfiguracja instytucji plemiennych, które pozwoliły na uniknięcie typowego dla regionu przekleństwa surowcowego. To pokazuje, że instytucje autentycznie prorozwojowe muszą spełnić rygorystyczne warunki. Zapewniać ochronę praw własności dla szerokich grup. Tworzyć ramy dla pokojowego rozstrzygania konfliktów oraz inteligentnie sprzęgać prywatne bodźce z korzyściami społecznymi. W literaturze często spotyka się rozróżnienie na instytucje własności prywatnej oraz instytucje ekstrakcyjne, których celem jest zabezpieczenie interesów elity. Jest to podział użyteczny, lecz uproszczony. Słynną tezę, którą postawili Daron Acemoglu i James Robinson w swojej pracy o upadku narodów, można przeformułować. Narody wchodzą na trajektorię implozji wtedy, gdy logika ochrony własności zostaje podporządkowana logice wywłaszczania przeciwników politycznych. Prawdziwym gwarantem wzrostu jest głęboko zinternalizowana zasada, że nikt nie stoi ponad prawem, ani monarcha, ani oligarcha, ani chwilowa większość wyborcza. Choć rola instytucji jest kluczowa, roztropna pozostaje pewna forma krytyki. Historia zna bowiem epizody gwałtownego wzrostu w warunkach instytucjonalnej niedojrzałości, jak w pierwszej fazie industrializacji XIX-wiecznej Europy. Ponadto, traktowanie instytucji jako czystej zmiennej wyjaśniającej niesie ryzyko przeoczenia faktu, że one same są wynikiem wcześniejszych konfliktów. Są one endogeniczne względem tej konfiguracji sił, która decyduje o tym, kto ma prawo stanowić prawo. Istnieje również ryzyko, że obsesja na punkcie instytucji stanie się wygodnym alibi dla globalnego biznesu. Skoro jedyną przyczyną braku wzrostu mają być wadliwe instytucje krajów rozwijających się, to kraje bogate mogą umyć ręce. Jak trafnie zauważył Dani Rodrik, ekonomiści mają często przed oczami wyidealizowaną wersję systemu anglosaskiego, podczas gdy realne ścieżki wzrostu niemal zawsze zawierały elementy lokalnej herezji. Chiny stanowią tu przykład sztandarowy. Tamtejsi reformatorzy nie zaczynali od implementacji instytucji najlepszych praktyk. Zamiast tego konstruowali instytucje przejściowe, które były jednocześnie efektywne ekonomicznie i wykonalne politycznie. Wprowadzony przez nich dwutorowy system cen był genialnym kompromisem. Pozwalał poprawić bodźce ekonomiczne, nie naruszając bezpośrednio interesów aparatczyków czerpiących korzyści z dotychczasowego porządku. Podobną logikę zastosowano w systemie federalizmu fiskalnego, co wywołało lawinę wzrostu produktywności bez natychmiastowego demontażu struktur politycznych. Na przeciwnym biegunie lokuje się Boliwia, gdzie podręcznikowe reformy makroekonomiczne nie przełożyły się na trwały wzrost. Przyczyną okazał się głęboko zakorzeniony system patronatu, znany jako quoteo politico. Z perspektywy czystej ekonomii formalne ramy mogły wyglądać nienagannie, jednak w praktyce administracja pozostała w logice łupu politycznego. W takiej strukturze nawet najlepiej zaprojektowane prawo własności pozostaje pustą deklaracją. Aby uchwycić subtelną różnicę w postrzeganiu roli instytucji, warto zestawić ze sobą Skandynawię i Niemcy. Modele skandynawskie wyrastają z wysokiego zaufania społecznego i mechanizmu flexicurity, łączącego swobodę restrukturyzacji z potężną siatką bezpieczeństwa. Ryzyko jednostkowe zostaje uspołecznione, co pozwala na wysoką dynamikę zmian bez ryzyka politycznej eksplozji. Niemcy natomiast rozwijały swój model w duchu ordoliberalizmu. Niemiecka filozofia akcentuje porządek, stabilność i dyscyplinę, pielęgnując niemal instytucjonalny fetysz stabilności monetarnej i fiskalnej. Współczesny globalny biznes znalazł się w epicentrum konwergencji trzech procesów: akceleracji sztucznej inteligencji, kryzysu klimatycznego oraz pogłębiającej się polaryzacji społecznej. Każdy z tych wektorów stawia przed instytucjami nowe wyzwania. Sztuczna inteligencja rodzi pytanie o suwerenność nad danymi. Kryzys klimatyczny zmusza do rewizji instytucji własności zasobów naturalnych. Polaryzacja z kolei podkopuje zdolność systemów politycznych do podtrzymania procedur deliberacyjnych. Jeżeli analiza ma zaryzykować sformułowanie propozycji o charakterze profetycznym, należałoby rozważyć koncepcję globalnego minimalnego pakietu instytucjonalnego. Taki pakiet obejmowałby prawo do elementarnego wykształcenia, minimalną ochronę socjalną, gwarancję niezależnego sądu oraz prawo do uczestnictwa w procesach decyzyjnych. Nie jest to program gotowy do wdrożenia, lecz procedura testu, za pomocą której można oceniać realnie istniejące instytucje. Skandynawia zbliża się do takiego modelu, podczas gdy Pakistan pozostaje od niego drastycznie odległy. Globalny biznes powinien zacząć postrzegać ów minimalny pakiet uznania jako fundamentalny warunek stabilności całego systemu. W przeciwnym razie konflikty mogą przybrać formę głębokiej destabilizacji całych regionów. Myśl Jurgena Habermasa dostarcza tu kluczowego rozróżnienia. Nowoczesność polega na tym, że normy prawne czerpią swą moc z procedury, która je uzasadnia. Gdy prawo staje się jedynie narzędziem w rękach bieżącej koalicji, kapitał postrzega politykę jako źródło ryzyka. Tam natomiast, gdzie jest ono rozumiane jako bezstronne ramy proceduralne, kapitał jest skłonny wiązać się z gospodarką długoterminowo. Czy w świecie cyfrowej rewolucji i narastających nierówności dawne definicje własności i władzy zachowają swoją aktualność? Może nadszedł czas, by na nowo zdefiniować instytucje, nie tylko jako strażników praw, ale jako kreatorów szans i możliwości dla każdego? W przeciwnym razie wzrost gospodarczy może okazać się jedynie iluzją skrywającą głębokie pęknięcia w fundamentach społecznej sprawiedliwości.